Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Drogie Panie, fragment Ewangelii, którą przed chwilą odczytaliśmy w dniu papieskim, to jeden z ulubionych tematów Jana Pawła II. Szczególnie to zdanie o owym człowieku, czy jak to wskazuje inna Ewangelia, o bogatym młodzieńcu. Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. I choć jak słyszeliśmy te słowa, to zalecenie Jezusa nie zostało przyjęte przez owego bogatego młodego człowieka, to jednak zasługują na rozważenie, bowiem, jak zauważa Jan Paweł II, obrazują wewnętrzną strukturę powołania chrześcijańskiego, a w szczególności obrazują strukturę powołania do życia konsekrowanego. I właśnie ten wątek, że Jezus spojrzał na niego z miłością, jest przewodnim tematem listu błogosławionego Jana Pawła II do młodych pod tytułem Parati Semper sprzed kilkunastu lat. Także w adhortacji Redemptionis Donum o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy objawienia też pojawia się ten wątek. I we wspomnianej adhortacji Redemptionis Donum, nad którą warto się pochylić, choć tytuł jest, że o konsekracji zakonnej, ale tak naprawdę o konsekracji w ogóle. Na marginesie trzeba powiedzieć, że to rozszerzenie pojęcia życie konsekrowane pojawiło się kilka lat później przy okazji synodu biskupów w 1994 roku, którego owocem była adhortacja Vita Consecrata. Do tego czasu tematyka o życiu konsekrowanym także osób świeckich zawarta jest pod wspólną nazwą życie zakonne. Nie zrażajmy się więc tytułem, że jest to o konsekracji zakonnej, bo ona także nas dotyczy. I w tej adhortacji czytamy: powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa, która jest miłością odkupieńczą. Chrystus wzywa przez tę właśnie swoją odkupieńczą miłość. W strukturze powołania spotkanie z tą miłością staje się czymś na wskroś osobistym. Kiedy Jezus spojrzał i umiłował, wzywając każdego i każdą z was, wówczas ta Jego miłość odkupieńcza została skierowana do określonej osoby, nabierając zarazem rysów oblubieńczych. Stała się miłością wybrania. Miłość taka ogarnia całą osobę z duszą i ciałem w jej jedynym i niepowtarzalnym ja osobowym. I jeszcze jeden fragment z adhortacji Redemptionis Donum godny pogłębionej refleksji. Tak, miłość Chrystusa przyszła do każdego i każdej z was, drodzy bracia i siostry, z tą właśnie ceną odkupienia. Poprzez nią uświadomiliście sobie, jak bardzo nie należycie już do siebie samych, ale do Niego. Ta nowa świadomość była owocem Chrystusowego spojrzenia z miłością w tajniki waszego serca. Na to spojrzenie odpowiedzieliście, wybierając Tego, który każdego i każdą z was pierwszy wybrał, wzywając bezmiarem swej odkupieńczej miłości. Wzywając po imieniu. Drogie Panie, a zatem jak wielka kryje się głębia w owym fakcie, że Jezus spojrzał na tego młodego człowieka z miłością. Samo tylko spojrzenie, które dotknęło i stale dotyka dna duszy. We wspomnianym liście do młodych Parati Semper błogosławiony papież zauważa, że za tym spojrzeniem kryje się doświadczenie głębi swego człowieczeństwa i wiary. Bowiem spojrzenie miłości to wyraz spotkania, to wyraz doświadczenia komunii z Bogiem, doświadczenia ze strony człowieka. A takie doświadczenie bycia umiłowanym zawsze jest upodmiotawiające, przywracające człowieka człowiekowi. Odnośnie do tego papież Benedykt XVI w znanej nam dobrze encyklice Deus Caritas Est pisze zaraz na samym początku takie słowa, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. A więc z owego spojrzenia miłości Jezusa rodzi się nasze chrześcijaństwo, nasza wiara i odradza się nasze człowieczeństwo. Zrodziliśmy się przede wszystkim z miłości Boga, który nas chciał dla nas samych. Chciał nas dla naszego szczęścia doczesnego i szczęścia wiecznego. A także w dalszej kolejności zrodziliśmy się z miłości rodziców. A zatem to spojrzenie miłości, to upodmiotowienie w sensie osobowym i w sensie wiary. Jak bardzo ważna jest dla człowieka ta świadomość, że jest kochanym, kochanym przez Boga, przez innych ludzi, zwłaszcza przez tych najbliższych, wśród których Pan Bóg wyznaczył mu drogę. Jak bardzo ważna jest ta świadomość, pokazuje chociażby fakt przeciwny, że brak tej świadomości, poczucie odrzucenia, niekochania degraduje człowieka w jego człowieczeństwie. Świadomość, że jest się niekochanym, odrzuconym, staje się źródłem licznych patologii społecznych. Źródłem patologii nie jest nędza i bieda, jak się czasem twierdzi. One jedynie sprzyjają tym patologiom. Ale zasadniczym źródłem patologii społecznych, i to w różnych aspektach, w różnych obszarach, jest niedoświadczenie miłości. I to samo dotyczy powołania. Ktoś, kto jest powołany, a nie nosi w sobie świadomości owego spojrzenia Jezusa z miłością, ktoś, kto nie otwiera się na miłość Bożą, czuje, jak jego powołanie blednie, gaśnie, słabnie, niszczeje. Osoba powołana bowiem nie powinna się czuć niewolnikiem, niejako przyłapana siłą i postawiona w nie swoim miejscu. Ale ma się czuć umiłowanym dzieckiem Boga, który zna ją dogłębnie, jak mówi psalmista w psalmie 139. Ma się czuć dzieckiem umiłowanym, które On wezwał po imieniu, osobiście i stale patrzy z miłością. Ta świadomość daje siłę naszemu powołaniu. Jan Paweł II, świadom szczególnej wrażliwości ludzi młodych, pisze w wspomnianym liście Parati Semper bardzo znamienne słowa, które chciałbym przytoczyć w całości. Skoro to dzień papieski, to pozwólmy, aby Jan Paweł II mówił do nas. Słowa te, wydaje się, nie wymagają specjalnego komentarza, ale głębokiej refleksji i przyjęcia. Posłuchajmy. Jan Paweł II pisze: życzę, abyście doznali takiego spojrzenia. Życzę, abyście doświadczyli tej prawdy, że On, Chrystus, patrzy na was z miłością. Patrzy z miłością na każdego człowieka. Ewangelia to potwierdza na każdym kroku. Można też powiedzieć, że zawiera się w owym chrystusowym spojrzeniu z miłością jakby skrót i zarazem synteza całej dobrej nowiny. Życzę każdemu i każdej z was, abyście odkryli to spojrzenie Chrystusa, abyście go do głębi doświadczyli. Nie wiem, w jakim momencie życia. Myślę, że przyjdzie ono wówczas, kiedy będzie najbardziej potrzebne. Może w cierpieniu, może wraz ze świadectwem czystego sumienia, jak u owego młodzieńca z Ewangelii, a może właśnie w sytuacji odwrotnej, wraz z poczuciem winy, z wyrzutem sumienia. Jezus spojrzał przecież także na Piotra w godzinie jego upadku, wtedy, gdy po trzykroć zaparł się swego mistrza. Człowiekowi koniecznie potrzebne jest to miłujące spojrzenie. Jest mu potrzebna świadomość, że jest miłowany, że jest umiłowany odwiecznie i wybrany odwiecznie. A równocześnie ta odwieczna miłość Bożego wybrania towarzyszy mu w ciągu całego życia jako miłujące spojrzenie Chrystusa. I może najbardziej w chwili doświadczenia, upokorzenia, prześladowania, klęski, wtedy, gdy nasze człowieczeństwo zostanie jakby przekreślone w oczach ludzkich, znieważone i podeptane, wtedy świadomość tego, że Ojciec umiłował nas odwiecznie w swoim Synu, tego, że Chrystus miłuje każdego i zawsze, staje się mocnym punktem oparcia dla całej ludzkiej egzystencji. Gdy wszystko przemawia za tym, aby zwątpić w siebie oraz w sens własnego życia, wówczas to spojrzenie Chrystusa, świadomość miłości, która w nim okazała się potężniejsza od wszelkiego zła i wyniszczenia, ta świadomość pozwala nam przetrwać. Życzę więc, abyście doświadczyli tego samego, czego doświadczył młody człowiek z Ewangelii, gdy Jezus spojrzał na niego z miłością.